Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty wstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Ewangelia dzisiaj mówi o tym, co najbardziej, chyba zaraz po zmartwychwstaniu, zadziwia w chrześcijaństwie, że niewiasta poczęła z Ducha Świętego. Maryja miała swoje zwiastowanie, czyli wyjątkowe objawienie się Boga w jej życiu. Co się stało po tym objawieniu, którego doznała? Począł się w niej Chrystus. I każdy z nas, drodzy, w swoim życiu ma takie zwiastowania, nieraz i więcej niż jedno. I wtedy, jeżeli w twoim życiu ma miejsce zwiastowanie, to poczyna się w twoim sercu Jezus Chrystus. Masz szansę być jak Maryja. Przyjąć nowinę o tym, że Bóg się w tobie narodził. To nie znaczy, że po tych rekolekcjach wyjedziesz i będziesz już pod ołtarzem tutaj i alleluja, Jezus żyje i tak dalej, wszystko się odmieni, pójdziesz drogą na skróty. Nie, potrzeba będzie wysiłku ogromnego, żeby to zwiastowanie, które się dokonało tu w Stromowcach, uwierzyć. Ale słuchajcie, Maryja też miała wątpliwości. Macie prawo mieć pytania do Boga, skąd wyjeżdżają. Macie prawo wiele spraw nie rozumieć po tych rekolekcjach. Macie prawo, jak Maryja, zapytać, jakże się to stanie. Chodziłam w kratkę do kościoła, jakże się to stanie, Boże, że będę chodził czy chodziła w poniedziałek. Macie prawo pytać się Boga, jakże się to stanie. Ale zrobić to, co Maryja, z tym pytaniem na ustach, iść dalej. Przyjąć zwiastowanie. Bóg odpowiada: moc Najwyższego osłoni cię. Duch Święty wstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Otrzymasz Ducha Świętego i moc Boga, która będzie chronić twoje zwiastowanie, które się dokonało tutaj. Spróbujcie sobie gdzieś może po powrocie do domu, czy może nawet teraz, pomyśleć o waszych zwiastowaniach. Na pewno w życiu już mieliście zwiastowania. Takie momenty, gdzie wyjątkowo Bóg was dotknął, gdzie narodził się was Jezus. Pomyślcie o tym. Wróćcie gdzieś tam pamięcią. Ja przyznam szczerze, miałem takie bardzo wyjątkowe zwiastowanie, którego sam osobiście nie pamiętam, ale wiem, że to było wielkie narodzenie się Boga w moim sercu i w mojej rodzinie. Kiedy moja mama mnie urodziła, dostała wielkiego krwotoku i kiedy mój tato przybiegł do szpitala i pyta się lekarza, co z żoną, usłysza informację. Żona umiera i nie ma dla niej szans. A co z dzieckiem? Dziecko może się uda uratować. I ten mój tata, 25-letni mężczyzna wtedy, miał 3 lata mniej niż ja teraz, wybiegł ze szpitala. Pobiegł w Radce, przed zamknięty jeszcze kościół, bo było bardzo wcześnie rano. I w ten śnieg, który napadał z nocy, bo to był marzec i śniegu było po pas, mówi, padł przed tymi zamkniętymi drzwiami kościoła i mówi tak, Matko Najświętsza, jeśli uratujesz moją żonę i mojego syna, wybuduję ci kapliczkę jako wotum wdzięczności. I mówi, że nie wie, ile w tym śniegu klęczał, aż otwarli kościół. I wrócił ze spuszczoną głową, czekając, lękając się informacji do szpitala. Przychodzi i okazuje się, że moja mama żyje. Ja też, jak widzicie, mam się całkiem dobrze. Dlaczego? Lekarz, który został wezwany do mojej mamy, jak mama później wspominała, mniejszy od niej, wziął ją na ręce i nie czekając na windę, pobiegł z mamą na 5. piętro, na blok operacyjny. Ułamki sekund decydowały o tym, że przeżyła. Gdyby nie decyzja tego lekarza, kompletnie nieracjonalna, nigdy tego wcześniej nie robił, wzięcia mamy na ręce i zaniesienia na blok operacyjny, moja mama by nie żyła. Jak wstąpiłem do nowicjatu, przyszedł do nas ksiądz probosz i mówi, że szuka rodzin, które by złożyły pieniążki, dołożyły się do tego, żeby powstała taka figura Matki Bożej Niepokalanej przed kościołem. Nie? I mój tata mówi wtedy, to niech ksiądz nie szuka. Ja to wybuduję. Wszyscy na niego oczy, jak to, dlaczego? Skąd taki pomysł? A mój tata dopiero po 20 kilku latach opowiedział swoją tajemnicę, o której nikt nie wiedział. Dzisiaj w postumencie tej figury jest wmurowana taka butelka z całą tą historią. Jak ktoś kiedyś zburzy, to będzie przenosił figurę, czy ktoś może znajdzie tę historię. Cuda, które dokonują się za sprawiedliwym Matki Bożej. Zwiastowania, które mają miejsce w naszym życiu. To się dzieje na naszych oczach. Rekolekcje ewangelizacyjne mają to do siebie, że wiele się mówi o takim działaniu Jezusa, takim wejściu Jezusa bezpośrednio w ludzkie życie. Wczoraj radość nie miała końca z powodu tego, że Stasiowi nie odcięto nogi, o co się modliło tyle ludzi. Od niedzieli wieczór mówimy o tym, że Jezus czyni cuda i dostajemy tego potwierdzenie codziennie. Pozwólcie sobie na zwiastowanie. Pozwólcie na to, że i wy przeżyjecie swoje zwiastowanie, że narodzi się w was Jezus. Dajcie sobie taką szansę. Nie macie nic do stracenia. Idźcie za ciosem, jak się mówi w terminologii bokserskiej, i nie odpuszczajcie. Nie poddajcie się. Nie zrezygnujcie. Walczcie o to. Niedawno przeżyliśmy takie czuwanie młodzieży w Łagiewnikach. Miało być małe czuwanie w Płaszowie. Ksiądz Bogusław poddał pomysł, żeby zrobić je w Łagiewnikach i było 1000 ludzi. I po modlitwie wstawienniczej podchodzi człowiek, który płaczem. Nie jest młodzieżą, bo ma około 50. I mówi tak: proszę księdza, jestem zdrowym na umyśle człowiekiem. Pochodzę z centrum Polski, mam żonę, dzieci, prowadzę swój biznes. I jestem letnim katolikiem, a przynajmniej takim byłem do dzisiaj. I słuchajcie, opowiada historię. Miesiąc temu śmieje się mu Matka Boża, nie? I cały czas zapewnia, że jest normalny, nie? Śmieje się mu Matka Boża i mówi: jedź do Krakowa, tam księża będą się modlili nad ludźmi, zabiorę wszystkie twoje problemy. No i oczywiście sen puścił w niepamięć. Siedział w swoim biurze, mówi, surfował po internecie i trafił na plakat Szczuwana. I na tym plakacie mieliśmy twarz naszej płaszowskiej Matki Bożej w tle. I on mówi: Boże, ta twarz to jest ta twarz ze snu. Tak charakterystyczna, nigdy wcześniej nie widziałem. To jest ta Matka Boża. Przeczytał program, zarezerwował miejsce w hotelu na tę noc w Krakowie. Żonie powiedział, że jedzie w delegację i przyjechał na Szczuwanę. I o 5 rano, płacząc, składał świadectwo: proszę księdza, wiem, że zostałem uzdrowiony. Maryja przyprowadziła to do chciała. I kochani, potrzeba jeszcze jednego. Potrzeba, żebyśmy te zwiastowania nasze uratowali we wspólnocie. Trzeba po wyjściu z tego kościoła, po przyjeździe z tych rekolekcji, uderzyć do wspólnoty. Brutalne porównanie to będzie, ale słuchajcie. Jeśli na przykład ktoś, kto był uzależniony, jest uzależniony od alkoholu, nie? Przejdzie terapię, odtruje organizm, przestanie pić, jeśli nie będzie w grupie wsparcia, sam nie da rady. Sięgnie po kieliszek. Jeśli przybyliśmy na rekolekcję, nasze dusze i serca zostały odtrute z mocy grzechu, przeszliśmy terapię. Jeżeli po powrocie z tych rekolekcji nie pójdziemy do grupy wsparcia, do jakiejś wspólnoty, to sięgniemy po kieliszek grzechu jeszcze raz, kolejny raz. I może wpadniemy w ciągle. Wspólnota Kościoła. Tylko we wspólnocie możecie uratować owoce tych rekolekcji. Ale musicie przełamać siebie, przełamać wstyd, przełamać strach i powiedzieć: Jezu, oto jestem. Chcę dalej iść tą drogą. Zrób ze mną, co chcesz. A zwyciężysz. W Kościele macie taki wachlarz. Wspólnot. A tym najprostszym powrotem do wspólnoty jest coniedzielna eucharystia. To jest to, co każdy ma na wyciągnięcie ręki już teraz. Nie straćcie tego. Nie pozwólcie zgubić się gdzieś tam na szlakach życia. Uratujcie te rekolekcje. Uratujcie te dary, które Bóg złożył w waszych sercach. Uratujcie ducha, który was namaścił w sobie i wokół siebie. Trzeba trwać z Matką Najświętszą wspólnie, jednomyślnie, na modlitwie, tak jak żeśmy słyszeli w pierwszym czytaniu. Chcę wam jeszcze zadedykować jeden tekst. Razem jeszcze z księdzem Bogusławem. Chcemy te słowa Jana Pawła drugiego dać wam na drogę. Wyjdziecie stąd idąc w drogę. Chcemy wam te Jego słowa dać, żebyście o nich pamiętali. Posłuchajcie. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. W takim momencie pamiętajcie. Oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: pójdź za mną. Nie opuszczaj go. Nie odchodź. Przyjmij jego wezwanie. Papież wypowiedział te słowa do młodzieży na Westerplatte. I my chcemy wam dzisiaj powiedzieć, że każdy z was ma w swoim życiu Westerplatte. Macie jakiś wymiar zadań, obowiązków, jakieś powołanie, które musicie podjąć i wypełnić, żeby być ludźmi szczęśliwymi. Żeby nie przegrać życia. Można przegrać bitwę, jak ta o Westerplatte, ale wygrać wojnę. Nie możecie zdezerterować. Nie możecie się okazać tchórzami, ale musicie walczyć o to, żeby obronić Westerplatte, wasze Westerplatte w waszym życiu. To jest możliwe. To jest na wyciągnięcie ręki. Tylko trzeba podjąć walkę. Podjąć walkę. Musicie to obronić, to swoje Westerplatte. Dla siebie i dla innych. Musicie obronić w sobie i wokół siebie. Jeśli chcecie być szczęśliwymi ludźmi, mieć szczęśliwe rodziny, czy szczęśliwie iść drogą swojego powołania, jakiekolwiek ono jest, to najpierw musicie obronić w sobie to Westerplatte wasze. I dziś Jezus daje wam do tego narzędzia, żeby tak się stało. W takim momencie pamiętajcie, tutaj, dzisiaj, w Stromowcach, Jezus przechodzi i mówi: pójdź za mną. Nie opuszczaj go. Przyjmij jego wezwanie. Przyjmij jego wezwanie. Chcę wam dziękować razem z świętym Bogusławem za te dni, które żeście przeżyli. Za każdy rodzaj walki, który żeście podjęli. Obserwowaliśmy was. Modliliśmy się za was. I widzieliśmy, jak walczycie. Nie zostawcie tego. Walczcie dalej. I tak jak nam daliście świadectwo swojej młodości, entuzjazmu, spontaniczności, takiej szczerej, nieraz walki o Jezusa i też kłótni, nieraz o to, co niezrozumiałe, walki z grzechem, świadectwo walki z grzechem, jakimiś słabościami, walki ze złem, tak teraz dawajcie to świadectwo tam, gdzie idziecie. Jezus was posyła. Jezus po rekolekcjach ewangelizacyjnych daje wam ducha ewangelizacji, żebyście o tych cudach opowiadali. Dziękujemy wam za to, żeście podjęli współpracę z Jezusem. Żeście ten olej namaszczenia Duchem Świętym, o którym mówiłem wczoraj, nałożyli na swoje głowy i roztarli i przyjęli moc Ducha. Dziękujemy wam za to jako kapłani, których Bóg postawił tutaj, żeby wam głosili słowo i sprawowali sakramenty. Pamiętajcie o nas też w modlitwie. Księdzu Bogusławowi bardzo dziękuję, że mnie zabrał ze sobą, że tyle mogłem się od niego nauczyć i że zaryzykował, że zaufał.
Dziękuję bardzo i jeszcze raz Wam za to, żeście podjęli drogę za Jezusem. Pamiętajcie, w takim momencie przechodzi obok Was Chrystus i mówi: pójdź za mną. Nie opuszczaj go. Przyjmij Jego wezwanie. Amen.